Porozmawiajmy o...
No, muszę Państwu powiedzieć, że to jest taka dobra passa na gości. Wczoraj wieczorem byli tu bardzo zdolni młodzi przedsiębiorcy, właściwie genialni ludzie. A dzisiaj w studiu gościmy również bardzo ciekawego człowieka. Pan Bartosz Cieluch jest właścicielem firmy CB Printer. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ale pan Bartosz Cieluch, ja będę miała taki dłuższy speech teraz, bo o panu powiedzieć w jednym zdaniu to nie tak łatwo. Proszę Państwa, może nie po kolei będzie, bo obiecywałam rozmowę o druku 3D, ale najpierw od tego, czym pan przyjechał. Konstruktor samochodów do domowego składania, tak zwanych kitkerów, części samochodu...
Znaczy, to są samochody, które generalnie kupuje się w zestawach.
Pan dostarcza takie zestawy?
Tak, takie zestawy dostarczamy jako firma, ponieważ zajmujemy się kilkoma jakby kierunkami działalności we firmie. Samochód jest spakowany w kartonach i to jest taki modelik do sklejania w skali 1:1, czyli dorosły chłopiec, ponieważ my nigdy nie dojrzewamy podobno, może sobie takie auto złożyć. Jest to doskonała zabawa, a jednocześnie pozwala na po pierwsze sprawdzenie się, a potem na, mówiąc z angielska teraz, fan na drodze. Są to auta stosunkowo szybkie, bo bardzo lekkie, ze stosunkowo dużymi silnikami.
To Adam Słodowy byłby dumny, zrób to sam, takie w naprawdę potężnym wydaniu.
Tak. I to do 22 czerwca tego roku mieliśmy możliwość rejestracji tych samochodów. W tej chwili są, że tak powiem, różne zawirowania, natomiast liczymy, że w najbliższym czasie ministerstwo w jakiś sposób zezwoli ponownie rejestrować te samochody. Zresztą naciskamy bardzo silnie. Ja dzisiaj jadę do Warszawy w tej sprawie także.
Pan Bartek przyjechał takim kitkerem do nas, tak? Czy żona jeździ teraz?
Nie. Na szczęście żony się już pozbyłem, natomiast mam teraz tylko samochód.
Coś mi się zdawało, że pan mówił o żonie przed
dziewczyna,
chwilą.
Dziewczyna,
to przepraszam.
Tak. Nie, nic nie szkodzi. Natomiast samochód jest rzeczywiście w tej chwili jako moje codzienne auto. Taki mały replika Lotusa 7 wzbudza ogólną sensację. Niestety jest o tyle przykra sytuacja, że bardzo często ludzie chcą sobie zrobić zdjęcia i siadają na przykład na masce, co powoduje, że właściwie raz w tygodniu muszę tą maskę prostować.
Mm-hmm. To jest taki zestaw, Państwo dostarczają te zestawy etapami, także można sobie polej składać.
Tak, jest zestaw
podwoziowy. Brzmi nieprawdopodobnie, rzeczywiście.
Tak. Znaczy, jest to dla ludzi jest to troszeczkę niezrozumiałe, natomiast rzeczywiście, jeżeli przyjmujemy, że młody człowiek może sobie złożyć komputer, a ktoś starszy buduje sobie samemu dom, to uważam, że na poziomie samochodu no nie jest to problemem w tym momencie.
Pójdę za ciosem i zapytam o koszty. Jak bardzo odbiegają od na przykład ceny nowego takiego samego auta nieskładanego?
To znaczy tak, my produkujemy repliki. To są repliki Lotusa 7 i repliki Cobry i te samochody, przyjmując, że oryginał Cobry kosztuje w tej chwili około $1,000,000.
Co to są te auta? To są terenowe?
Nie, to są sportowe. To są sportowe auta z lat 60. To są auta sportowe z lat 60. To jest replika Lotusa 7, to jest auto stworzone przez Colina Chapmana, do dzisiaj produkowane przez firmę Caterham. Tak, obydwa są kultowymi. To są najbardziej jakby kopiowane samochody w tej chwili na świecie. Replika Lotusa 7 to jest jakby taka konwencja bardzo prostego samochodu. 4 cylindry, maksymalnie lekkie auto, rama przestrzenna, właściwie on otula kierowcę, tam nie ma czegoś takiego jak kubełkowe siedzenia, bo siedzi się wciśniętym w ramę. Maksymalnie lekkie wszystkie części, ja do tego stopnia mam odciążony samochód, że nawet mam wał napędowy z włókna węglowego. Natomiast Cobra to jest zupełnie inna filozofia. Karol Shelby, który stworzył to auto jako koncept, miał coś, takie powiedzenie, że nie ma jak to pojemność skokowa, tak? I tam jest olbrzymi silnik V8, auto jest bardziej opływowe, już ma drzwi, jest takim typowym sportowym samochodem z lat 60. Zresztą auto stworzone do pobicia Ferrari w tamtym okresie.
Pan kiedyś powiedział, że to i tak jest tańsze, niż gdyby takie auto próbować kupić albo podobne, ale powiedział pan też, że te auta zamawiają najczęściej skąpi bogaci, tak?
Ja zawsze sobie żartuję troszeczkę. Nie, prawda jest taka, że jeżeli nie chcemy mieć oryginalnego samochodu, który jest zbyt cenny, to używamy takie coś. To jest auto, które można rzeczywiście używać na co dzień, bo replika siódemki to jest koszty pomiędzy 30 a 70 tysięcy złotych, w zależności od wyposażenia, od tego, jak się to auto zbuduje. Natomiast Cobra to już są znacznie większe pieniądze, jest dużo bardziej skomplikowanym samochodem, ale i tak te 150 tysięcy złotych, które się wydaje na ten samochód, w porównaniu, tak jak wspomniałem, około $1,000,000 w tej chwili za oryginał, czy nawet za auto z drugiej serii, które kosztuje 400-500 tysięcy złotych, to też są jakby dużo mniejsze pieniądze, A jest to replika, którą rzeczywiście możemy używać.
Czy to zadziałałoby też w przypadku takich bardziej popularnych aut? Nie wiem, sięgnę po dolny pułap Deutico,
Matiz. Znaczy, to nie ma szans. Nie tak? Ma szans, nie, tak? Bo to, tu jest kwestia kultowości pojazdu, mm-hmm. tak? To jest tak, że jeżeli z kimś się rozmawia i takim motoryzacyjnym fanem, to tak jak jest Mustang, tak? Z tym, że w tej chwili większość tych samochodów, o których się mówi, to są auta jeszcze dla nas dostępne, tak? Czy Ford Mustang, czy Camaro, czy Ford Camaro, czy inne auta, to są auta, które są dostępne. Natomiast te auta z lat 60., właśnie Ferrari GTO, czy właśnie Cobra, AC Cobra, czy właśnie Lotus 7, zaczynają się robić już tak drogimi autami, że nie ma szans na zakup tego z wolnej ręki.
No to ile tych kitkerów pan już złożył, mówiąc tak, no, z góry, bo pan ich nie składał, tylko pan dostarczał
pakiety. Większość, 99% to jest sprzedaż właśnie zestawów. My w tej chwili mamy na rynku około 150 naszych ram. To jest przez 14 lat średnio, 10 do 12 ram rocznie się sprzedaje i to jest mniej więcej taki poziom. Jest to, przyjmując, że ja mam jakiś tam zakład, który produkuje części do autobusów i inne elementy, to jest jakby dodatkowe zajęcie, dodatkowa branża i ja, mając moje obrabiarki, maszyny, jestem w stanie to auto robić naprawdę dobrze.
A firma, proszę państwa, mieści się w Bogucinie.
Pod Poznaniem.
Takie rzeczy to tylko w Wielkopolsce, bo zdaje się, że jeśli chodzi o te kitkary, to jest pan jedną z nielicznych.
Znaczy jedna z nielicznych, tak? To wszystko są, w tej chwili to, co jest, to są wszystko firmy na poziomie garażu, ktoś gdzieś coś składa bardzo prosto, natomiast my rzeczywiście mamy jako jedyni taki park maszynowy, który pozwala na zrobienie całego samochodu u nas, oprócz tych części, które wkłada się ze standardowych samochodów, czyli silnik, skrzynia biegów, tylny most.
Proszę państwa, mieliśmy właściwie zacząć od czego innego, ale bardzo dobrze, że ta część już za nami, bo chciałabym się w drugiej części, która za chwilę, skupić jednak na druku 3D, ponieważ zainspirowało mnie bardzo to, co pan robi. Robi pan rzeczy dla takiego przeciętnego zjadacza chleba dość niebywały, oryginalny. Druk 3D, czyli wydrukuj mi cokolwiek sobie wymarzę, albo prawie.
No w tej chwili już zaczyna się to robić coraz bardziej popularne i coraz większe możliwości drukarki dają.
To brzmi prawie jak fantastyka naukowa, prawda? Mieliśmy okazję w paru filmach zobaczyć takie możliwości, a tu się okazuje, że powoli wkracza to także do naszego codziennego życia. Może jeszcze nie do wszystkich, ale
powoli tak, powoli tak. Jest to na poziomie w tej chwili szkół, uczelni, firm, które zaczynają ryzykować i zakupują tego typu maszyny. Te maszyny mają jeszcze bardzo dużo ograniczeń. Nawet te bardzo drogie, po kilkaset tysięcy złotych, są maszynami jeszcze nadal zawodnymi. Natomiast to jest tak jak ze wszystkim na początku. Pierwszym samochodem nie dało się przejechać od razu z Pekinu do Paryża.
Za chwilkę, proszę państwa, wrócimy do rozmowy o druku 3D. Fascynujących rzeczy dowiemy się od pana. Już się dowiedzieliśmy. Bartosz Cieluch z firmy CB Printer jest państwa gościem, naszym gościem. Za chwilę wrócimy. Pan Bartosz Cieluch, genialny ryzykant, mogłabym powiedzieć, z punktu widzenia tego, o czym wiem, a czego się jeszcze dowiemy. Firma CB Printer z Bogucina pod Poznaniem. Pan jest wyznawcą filozofii, że jak ktoś mówi nie da się, to właśnie...
To trzeba spróbować.
To trzeba spróbować, ale ryzyko jest wkalkulowane w tę działalność. Zdaje się, że żyje pan z tym na co dzień.
To znaczy, niestety tak popchnęło mnie życie, ale rzeczywiście, jeżeli chcemy coś osiągnąć w życiu, to jedynym sposobem to jest właśnie zaryzykowanie i tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, ucieczka do przodu. Nie ma możliwości i jeżeli ja mam też taką ambicję, żeby w tym kraju nie tylko kupować i sprzedawać produkty, które przychodzą z zachodu czy z Chin, natomiast stworzyć coś własnego jako polska firma i jako polski producent. I...
Czyli taki patriotyzm w wydaniu najsensowniejszym,
jaki możemy sobie próbujemy. Wyobrazić. Mamy wiele przeszkód, unowocześniamy firmę, bardzo mocno ryzykujemy, inwestując w tą firmę w dzisiejszych czasach i tak jak właśnie czy zakaz rejestracji, czy przedłużające się dotacje unijne, które spływają bardzo późno, no to wszystko nie ułatwia nam. Natomiast jest to jedyny sposób, żeby w tej chwili rzeczywiście coś osiągnąć, to zaryzykować i pójść do przodu.
Ktoś popularny kiedyś powiedział, wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to coś robi. Czy w przypadku tego 3D to tak samo było? I jak wyglądała tutaj ta palma pierwszeństwa? Kto pierwszy wymyślił?
Znaczy tak, to są rzeczy znane od 20 lat prawie na Zachodzie. Natomiast miały na to patenty olbrzymie koncerny amerykańskie. W tej chwili te patenty powoli wygasają i te, które są już jakby nieważne, te technologie są wykorzystywane. Pierwszą taką technologią, która właściwie ruszyła 4 lata temu, to była ta, którą my stosujemy, czyli jakby wytłaczanie tworzywa za pomocą ekstrudera. To jest tworzywo, które jest podawane za pomocą żyłki o średnicy 3 mm. Taka żyłka jest na bębnie i ona za pomocą tak zwanego ekstrudera, czyli jakby podajnika, jest przemieszczana do głowicy, w której jest pod wpływem temperatury roztapiana, uplastyczniana, powiedzmy sobie, i nakładana warstwa po warstwie na płytę, na której tworzy się element.
No bardzo pięknie pan to obrazowo przedstawił, bo trudno sobie wyobrazić laikowi, jak
tak, to tak. Działa. Tak, tak. To jest bardzo proste. To jest taka troszeczkę spawarka, tylko używająca tworzywa. Technologia niby bardzo prosta, genialnie prosta, ale nie wymyślona przez nikogo 20 czy 30 lat temu. W tej chwili to zaczyna się robić popularne. Większość drukarek domowych pracuje w tym systemie. Tą żyłką może być tworzywo takie, jak znamy z otaczającego nas świata, czyli ABS. To są obudowy telewizorów, elementy samochodów. A może być ekologiczne, czyli PLA, które jest wytwarzane z kukurydzy. PLA ma tą zaletę, że jakby jest, nie ma takiego skurczu. W momencie, kiedy stygnie sam element, nie ma możliwości odkształcenia się i przez to drukarka może być jako urządzenie prostsza. Natomiast też kolory są dużo ciekawsze w PLA, ponieważ w tym przypadku istnieją elementy transparentne.
Chciałam sobie wyobrażać sobie taki kubek z żółki kukurydzianej do zjedzenia.
Mnie ciekawi element trwałości takiego wydruku trójwymiarowego, bo wiadomo, że to jest chyba najważniejsze, bo owszem, można sobie z ciekawości, nie wiem, wydrukować taki kubek, ale co z tego, jeśli nie wiem, on złamie się przy pierwszym jakimś kontakcie? Jak to wygląda pod tym względem?
To znaczy, wszystko zależy tak naprawdę od jakości drukarki. Jeżeli drukarka jest dobrze skonfigurowana i właściwie wydruk jest prowadzony, czyli są właściwe temperatury zachowane, to przyjmując w takich stricte wytrzymałościowych kanonach, to jest w granicach 70% do 70% na rozciąganie wytrzymałość w stosunku do wtryskiwanego elementu i w granicach 90% na ściskanie. Takie są po badaniach wyniki. Natomiast jeżeli powiedzmy sobie, przyjmiemy to tak bardzo laicko, to ten kubek rzeczywiście działa, chyba że go dobrze zdusimy, no to wtedy może pęknąć na łączeniu się tych warstw, tak? Ale powiedzmy sobie, w tej chwili te metody to jest głównie rapid prototyping, czyli to tworzenie prototypów, gdzie no dawniej trzeba było wykonać formę wtryskową, wtrysnąć ten element i stwierdzić, że jednak nam się ten kształt nie podoba albo jest nieergonomiczny, na przykład obudowa wiertarki czy jakiś tam wentylator. No i potem trzeba było wykonać ponownie nową formę. Taka forma to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli właściwie nawet przyjmując, że ta drukarka jest niedoskonała i ten model musimy w jakiś stopniu poprawić, nie wiem, polakierować czy wygładzić powierzchnię, no to jest, przyjmując, że taka drukarka amatorska to jest 8 tysięcy czy nawet profesjonalna na 100 tysięcy złotych, no to i tak są, to jest ułamek kosztów w przypadku projektowania w stosunku do tego, co normalnie kiedyś ponoszono.
O tym druku 3D zrobiło się głośno jakieś 2 tygodnie temu, tuż przed świętem, po opublikowaniu materiału filmowego o chłopcu ze Stanów Zjednoczonych, któremu ojciec wydrukował palce, dłoń. Rzeczywiście wyglądało to imponująco. To mówili komentatorzy, genialne. Oczywiście to nie był szczyt techniki, ta dłoń, tak? Bo to było mało komfortowo, takie znaczy, nie precyzyjne, ale jakiś to był dla tego chłopca przełom, mógł użyć dłoni.
No więc to jest właśnie to, o czym w tej chwili wszyscy dyskutują. To jest podstawowe pytanie, do czego ma służyć drukarka 3D i właściwie
gdzie
w tej chwili...
Sprawdzi,
tak,
w jakich
to jest tak, jakbyśmy się cofnęli do lat 70. i zapytali się, do czego nam będzie potrzebny komputer, tak? Dzisiaj nie widzimy możliwości życia bez komputera, nawet przenośnego w postaci telefonu, a wtedy właściwie kasy, wszystko było ręczne. Drukarka 3D w tej chwili zaczyna zdobywać świat, robi się o niej głośno. Powstają portale, na których można pobrać darmowe modele do wydruku, bo teraz to jest kolejna kwestia, to jest skąd bierzemy model do wydruku, czyli możemy ten model sobie samemu stworzyć w jakimkolwiek programie 3D, potem przenieść go do drukarki i tam obrobić w programie, który widzi drukarka, w cudzysłowie. Możemy go zeskanować skanerem 3D, to też nasza firma, tego jeszcze nie produkujemy, to niestety sprzedajemy tylko. i możemy też jakby ściągnąć dany model z różnego rodzaju portali. Kilka firm amerykańskich założyło takie portale pod swoje firmy. One się w tej chwili bardzo silnie rozwijają i tam są dziesiątki lub w tej chwili tysiące modeli, które są, że tak powiem, dostępne od ręki do pobrania za darmo. I właśnie to, o czym pani mówi, ta ręka, to był taki model ściągnięty z internetu, gdzie taka prosta domowa drukarka wydrukowała coś takiego.
Jeszcze przed pojawieniem się na antenie w drugiej części naszej rozmowy wspomnieliśmy o słynnym pistolecie, o którym było głośno, że też...
No tak, czym to grozi, że jesteśmy w stanie broń sobie wydrukować? Była taka głośna historia czas jakiś temu. Co pan o tym powie?
To wygląda w ten sposób, że właściwie do każdej nowej technologii, czy do każdego nowego produktu, który pojawia się na świecie, dobudowujemy jakąś tam teorię. Tak było 130 lat temu bez mała o samochodach, które miały zabijać i miały być zgubny wpływ na podróżujących. Natomiast to samo jest z drukarką, tak? Ona może służyć do zabijania, tworząc pistolet, ale może, tak jak w przypadku tego chłopca, ratować mu, że tak powiem, życie.
Po prostu ludzie do tego sprzętu muszą być dodani.
Tak, muszą być dojrzali ludzie i na pewno znajdzie się ktoś, kto wydrukuje pistolet i kogoś zabije, ale na pewno znajdzie się ktoś inny, który wydrukuje, nie wiem, za kilka lat biodro i to biodro wszczepimy komuś.
Tak? No właśnie, bo postęp w tej dziedzinie jest tak szybki, że myśli się i mówi już o medycynie. Trwają badania nad drukiem części ciała. Dentyści, nie wiem, czy już drukują, czy będą drukować implanty?
Same implanty nie, ale drukuje się modele, w których te implanty się wstawia, tak? Czyli kiedyś trzeba było robić tak zwany wycisk, to wszystko było ręczne, w tej chwili idzie się na prześwietlenie 3D, to prześwietlenie zanosi się do specjalisty, który drukuje jakby tą szczękę, do której będzie się dopasowywało implanty, także to jest ułatwia, nie trzeba siedzieć z tym gipsem gdzieś tam w środku.
No i biżuteria, takie przedmioty codziennego użytku otaczające, tak, mówił nam pan o takim naszyjniku pewnej poznanianki, specjalnie na życzenie wydrukowanym i...
Tak, współpracujemy z firmą biżuteryjną z Poznania, która w tej chwili wykonała pierwszy model biżuterii w połączeniu z metalem, ze swoimi dodatkami. Natomiast no już na naszej stronie są zdjęcia umieszczone pierwszego naszyjnika wykonanego w tej technologii 3D, łączonej ze srebrem. To jest kwestia... Ja zawsze twierdzę, że tak naprawdę ogranicza nas wyobraźnia, do czego użyjemy tą drukarkę.
No właśnie, skoro jesteśmy przy tych kwestiach ograniczających, kolejny krok, o jakim słyszeliśmy, to jest kopiarka już w 3D, czyli już nie musimy mieć planu, po prostu ten kubek, o którym dzisiaj sobie tutaj używamy, wkładamy.
Będzie klonik tego.
Będzie klonik.
Pracujemy w tej chwili nad tego typu urządzeniem. No czekamy za wynikami, że tak powiem, z Warszawy wyników konkursu na dotację, natomiast co dalej, to zobaczymy. No, taki pomysł mamy. Nie ukrywam, że ten pomysł już gdzieś tam kiełkuje od półtora czy dwóch lat. W tej chwili pojawił się gdzieś indziej też, ale w Ameryce pojawiło się tego typu urządzenie. Natomiast my nadal czekamy za, że tak powiem, instrukcjami z Warszawy.
Czyli gdyby nie procedury, mogłoby się okazać, że oto firma pana jest pierwsza na świecie.
Tak, bo myśmy rzeczywiście to składając wniosek 30 lipca byliśmy pierwsi na świecie z takim urządzeniem.
Nie da się wydrukować zgody w 3D na
przykład. Będziemy próbować.
Wymóg to dobry projekt i dobra drukarka, a te powstają w pana firmie, bo pan te drukarki wraz z ekipą produkuje. To jest duża firma. Ile pan osób zatrudnia?
My w tej chwili mamy 16 osób. Nasza drukarka jako jedyna w tej chwili jest wykonana całkowicie z metalu, łącznie z ekstruderem, ze wszystkimi jego elementami. Powiedzmy sobie, ten model domowy, który w tej chwili mamy, to była baza do doświadczenia, które nabyliśmy przez 2 lata, bo my w sumie w tej chwili w lutym będą 2 lata, jak eksperymentujemy z tą drukarką. Natomiast taką moją ambicją jest pójście w rzeczywiście profesjonalne drukarki, ale dla medycyny. To jest przyszłość i uważam, że lekarz, który za 10 lat będzie miał drukarkę u siebie, będzie w stanie wydrukować, nie wiem, piszczel czy biodro dla osoby starszej i wstawić to. Nie będzie czegoś takiego, że będzie oczekiwanie na transplant,
na
endoprotezę, na coś takiego.
No, niesamowite i należy, proszę państwa, trzymać...
Ale to trochę czasu jednak.
Trzymać kciuki za pana Bartosza. Proszę wszystkich, apeluję, żeby trzymali kciuki. Dziękuję za tę jego pierwszą, jedną z licznych dziś wizytę w Warszawie. Warszawie na przykład.
Prośbę do urzędników przede wszystkim, którzy czasami w jakiś sposób mogą opóźnić pewne rzeczy.
To jest kwestia, ja zawsze się zastanawiam, na ile ci ludzie, którzy podejmują decyzje gdzieś tam w ministerstwach.
Niewiedza, zła wola, co to jest?
No, nie, to nie jest niewiedza, to jest kwestia jakby światłości umysłu i tego, co rzeczywiście chcemy osiągnąć, tak? Bo co innego jest gdzieś tam naciągany projekt, a co innego rzeczywiście projekty, które mają szansę na stworzenie czegoś zupełnie nowego i historycznego. Natomiast no to jest kwestia takiego bardziej życiowego podejścia, na zasadzie, że czasami rzeczywiście ten jeden podpis decyduje o przyszłości kilkunastu, kilkudziesięciu osób albo całej technologii w danym kraju. I to jest kwestia odwagi i też podejmowania ryzyka. Myśmy podjęli takie ryzyko, postawiliśmy jako firma wszystko na jedną kartę, moi pracownicy są przerażeni, ale uważam, że warto ryzykować w życiu, ponieważ no to jest jedyny sposób, żeby odnieść sukces. Zresztą mówi się o tym, że kto nie ryzykuje, szampana nie pije.
Bardzo panu dziękujemy i szampana życzymy. Bartosz Cieluch,
nie,
CB
dziękuję.
Printer był państwa gościem. Mam nadzieję, że jeszcze się z panem na naszej antenie spotkamy. Gratuluję i dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.